Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Choroby tarczycy to coraz większy problem, bo dotyczą wielu osób. Liczba pacjentów rośnie, a liczba endokrynologów nadal jest niewystarczająca. Stąd temat dzisiejszej rozmowy i mój gość, doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana doktora w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dlaczego tarczyca ma takie ogromne znaczenie dla organizmu i jak choruje, to się wszystko zaczyna sypać tak naprawdę?
No tarczyca jest takim dość z pozoru niedużym gruczołem, jeżeli chodzi o jej wymiary, natomiast wydziela bardzo silnie działające na większość tkanek hormony, które są potrzebne do regulowania większości procesów w organizmie i od obecności tych hormonów w odpowiedniej ilości, w odpowiednich proporcjach zależy równowaga w funkcjonowaniu całego organizmu.
Czyli wszystkie inne hormony i wszystkie inne organy tak naprawdę potrzebują tarczycy, żeby dobrze prawidłowo działać.
Tak, dokładnie tak właśnie się dzieje.
Choroby tarczycy można dziedziczyć, to są, nie wiem, po przodkach, czy dziedziczy się chorobę, czy na przykład tendencje w ogóle do chorób różnych tarczycy? Jakby pan doktor bardziej do mikrofonu, o tutaj właśnie, o tak, poprosimy.
Więc tak, to wszyscy państwo na pewno zauważyliście, że w różnych rodzinach częstość występowania jest różna, że się kojarzą właśnie w rodzinie przypadki. Natomiast to dziedziczenie nie jest aż takie super silne. To znaczy, że jest tak, jak pani redaktor powiedziała, że to, co jest w genach zapisane, to dziedziczymy predyspozycję raczej do choroby, niż tak na pewno tą chorobę będziemy mieli.
Tą konkretną chorobę.
Tak, bo na przykład bliźniaki jednojajowe, które mają identyczny skład genów, jeżeli jeden z nich zachoruje, to ten drugi ma szansę około 50-60% na rozwinięcie tej choroby, czyli poza tymi czynnikami genetycznymi wpływają na pewno jeszcze inne, ale ta predyspozycja do chorób się dziedziczy.
Czyli to w praktyce może tak wyglądać, że jeśli daleka krewna miała raka tarczycy albo miała jakąś inną chorobę, to nie znaczy, że my, jeśli będziemy mieć tendencję, również na tą chorobę, na tego raka tarczycy zachorujemy. Możemy zachorować w inny sposób, na inną chorobę.
Mhm. Jeżeli już mówimy o raku tarczycy, to tutaj dziedziczność nie jest aż taka duża, bo najczęstszy rak tarczycy, rak brodawkowaty, akurat nie jest specjalnie dziedziczny. Jest jedna postać raka tarczycy, która znacznie częściej jest przypadkiem genetycznie uwarunkowanym, ale rak tarczycy akurat nie. Natomiast znacznie częściej guzkowe choroby tarczycy i choroba Hashimoto występuje właśnie w rodzinach i w kolejnych pokoleniach, zwłaszcza u kobiet.
No właśnie, a teraz jeśli to nie jest aż tak dziedziczne, jeśli chodzi o poszczególne choroby, tylko ta tendencja jest dziedziczona, to od jakich czynników? Bo rozumiem, że są jakieś czynniki takie zewnętrzne, skoro to niekoniecznie jest genetyka, to jakie czynniki zewnętrzne mogą wpływać na to, że ta choroba się ujawni? Bo przecież też nie u każdego, prawda?
Tak, czyli mowa jest o czynnikach ryzyka pojawienia się tej choroby u osób predysponowanych, prawda?
W ogóle tego, że tarczyca zacznie nam źle pracować, że będzie chorowała.
Pewnie. No to główne takie czynniki to jest płeć chyba najbardziej i wiek. To są te oczywiście kobiety chorują znacznie częściej niż mężczyźni. To jest gdzieś 8-10 razy częściej na większość chorób tarczycy. No i wiek w tym sensie, że ryzyko pojawienia się guzków tarczycy czy niedoczynności tarczycy wzrasta właśnie z wiekiem. Jest dość rzadkie u młodych osób, natomiast jest bardzo powszechne u osób starszych.
Czy na przykład są jakieś takie czynniki czy zdarzenia w naszym życiu, które mogą wyzwolić tą chorobę, na przykład ciąża? Albo jakąś chorobę, nie mówię tą chorobę, no chorobę tarczycy.
Tak, znaczy chyba bardziej byśmy szukali chyba jakichś egzogennych, czyli takich zewnętrznych czynników, tutaj sprawczych.
Bo ciąża to jest rewolucja hormonalna, prawda?
Tak,
więc się może kojarzyć,
tak, ale to ona na ogół ujawnia już istniejącą wcześniej chorobę, na przykład autoimmunologiczną chorobę, bo w trakcie ciąży dochodzi do zupełnych zmian w układzie immunologicznym i wiele procesów jest wyciszonych po to, żeby płód mógł się rozwijać w dobrych warunkach. Natomiast po porodzie, w momencie, kiedy przestraja się z powrotem na taki rutynowy tryb, ten układ odporności, to wówczas ujawniają się właśnie te choroby immunologiczne.
Stąd częste choroby u kobiet młodych pewnie rozpoznajecie Państwo właśnie w kilka lat, w rok, dwa, trzy po ciąży.
No tak, staramy się oczywiście przed ciążą już zrobić jakieś screeningowe badania, żeby uniknąć takich sytuacji, ale to prawda, że wiele osób zgłasza się do nas właśnie krótko, w sensie kilka tygodni po porodzie właśnie z objawami i z nieprawidłowymi wynikami
czy
badań.
Nadal, panie doktorze, istnieje taki związek między zachorowalnością a miejscem zamieszkania, bo kiedyś, pamiętam, przed laty mówiło się, że ludzie, którzy mieszkają w górach, nie mają dostępu do jodu, no to chorują częściej, a tutaj nad morzem u nas zachorowalność jest niższa, bo mamy ten jod. Mhm. W tej chwili właściwie ten jod jest uzupełniany z soli, takiej kuchennej, bo prawie każda sól jest jodowana. I czy również można powiedzieć, że tam na południu częściej występują
Nie, choroby tutaj akurat te różnice geograficzne w tym momencie nie mają już większego znaczenia. To prawda, bo w przyrodzie jest cały ten obieg jodu, prawda, szeroko zakrojony, to znaczy jest ten rezerwuar w postaci mórz i oceanów. Z tego, prawda, paruje, deszcz potem powstaje, deszcz spada, wsiąka w glebę i teraz od ilości tego jodu właśnie potem w tej glebie zależy ilość jodu, która będzie w roślinach, które są elementem pożywienia i naszego i zwierząt hodowlanych. No i potem przez to trafiają w ten sposób ta ilość jodu, jeżeli są obszary, które są bliżej mórz i oceanów, to teoretycznie powinny mieć większą
Dlaczego ten
ilość.
Jod ma takie znaczenie?
Jod ma ogromne znaczenie, bo jest potrzebny do syntezy hormonów tarczycy głównie, które, jak mówiliśmy na samym początku, regulują pracę bardzo wielu, właściwie większości narządów w organizmie.
A czy tarczyca oprócz jodu potrzebuje jeszcze jakichś mikroelementów, innych składników, żeby prawidłowo pracować?
Tak, ale nic takiego krytycznego właściwie. Ten jod jest dużym tematem z tego powodu, że jeszcze przed 97 rokiem, czyli przed rozpoczęciem Narodowego Programu Profilaktyki Jodowej, no, występowanie niedoboru jodu w Polsce było dość powszechne. Nie takich na szczęście najcięższych postaci niedoboru jodu, takich z wadami wrodzonymi czy z ciężkim upośledzeniem inteligencji dzieci, ale jednak Polska leży w takim obszarze, że bez tej suplementacji to ten niedobór jest dość powszechny, z tym, że taka umiarkowana jego forma. I to się przejawiało tym, że już wiele dzieci miało powiększone tarczyce i potem na bazie tego wola młodzieńczego w kolejnych dekadach życia rozwijały się guzkowe choroby tarczycy i wola guzkowe. Także
Teraz ten problem jakby jest zredukowany, tak?
Tak. Akurat ten program profilaktyki jodowej przyniósł bardzo dobre efekty. On polega właśnie na tym, że do soli spożywczej, do soli kuchennej dodaje się odpowiednią ilość jodku potasu, tak żeby, zakładając jakieś przeciętne w Polsce spożycie, razem z tą solą trafiała odpowiednia ilość jodu, tak żeby tego było więcej.
A co pan by poradził tutaj na Pomorzu? No mamy to, jak pan powiedział, wpływ morza. Czy u nas również powinniśmy taką sól kupować, czy można z niej zrezygnować?
Nie, absolutnie. Ten program, który w Polsce został wdrożony, jest bardzo dobry.
Czyli to znaczy, kupować jodowaną
sól. Dokładnie tak. Te różnice, o których mówiliśmy, geograficzne, one w tym momencie już nie mają praktycznie znaczenia. Tak samo mówiłem, że ten jod potem z tych oceanów i z mórz trafia do gleby i i do roślinności, i do pożywienia. Tak samo w sklepie przecież mamy rzeczy, które nie są z lokalnego tutaj rynku, tylko są w różnych miejscach produkowane, a sprzedawane tylko tutaj, więc więc z tego też powodu to jest druga przyczyna, dla której to już nie ma.
Mówił pan,
znaczenia.
Że jak jodu jest za mało, to się pojawia wole, pojawiało się wole, tak? Że może się pojawić wole guskowe, czyli takie zgrubienie na szyi. To widać gołym okiem, prawda?
No, jak już urośnie do odpowiednich rozmiarów, no i to też troszkę zależy od budowy człowieka, prawda?
I co to tak naprawdę oznacza, że ta tarczyca jest za duża i przez to, że jest duża, to wcale nie znaczy, że będzie lepiej pracowała, więcej wydzielała?
A tak, to jest dobrze powiedziane. To znaczy po prostu, że tarczyca jest większa niż być powinna, niż przeciętnie u innych osób. Przyczyną wola, bo potencjalnie są różne choroby, natomiast wole guskowe to jest właśnie ta choroba, która u predysponowanych osób w warunkach niewielkiego niedoboru jodu się może ujawnić. Przyczyn jeszcze wola guskowego jest więcej, ale teraz jak mówimy w kontekście jodu, to akurat ta postać wola to jest jego konsekwencja, a u młodych osób wole młodzieńcze, czyli wole proste, takie jeszcze bez guzków, samo powiększenie się tarczycy.
A panie doktorze, jest możliwa taka sytuacja odwrotna, że jest nadmiar tego jodu, czyli tu mówiliśmy o niedoborze, a teraz jest nadmiar, za dużo. Czy wtedy rozumiem, że tarczyca będzie się zmniejszała, przestanie na przykład pełnić swoje funkcje, jest takie aż do zaniku wręcz? Jest taka...
Nie, to aż takiej odwrotności, tutaj takiej symetrii nie ma. Nadmiar jodu właściwie trudno zrobić, jeżeli ktoś się racjonalnie odżywia, jest na takiej rozsądnej jakiejś diecie, prawda? To jest nadmiar jodu powstaje w sytuacji takiego intencjonalnego raczej działania, suplementacji naprawdę dużymi dawkami jodu. Spożywając taką zwykłą dietę, nie sposób
przedawkować.
Przedawkować. Problem jest troszeczkę inny tutaj, ponieważ tak jak mówiliśmy, sól jest jodowana, to z kolei nadmiar soli też ma swoje konsekwencje inne zdrowotne i powinniśmy raczej dążyć do ograniczania spożywanej ilości soli kuchennej, co też zmniejsza ilość jodu, która będzie dostarczana.
A panie doktorze, czy też często pacjenci słyszą od lekarzy, od endokrynologów o warzywach wolotwórczych, jak już jesteśmy przy tym wolu? To są często jakieś kapustne, prawda, warzywa. Dlaczego, o co tutaj chodzi? Tak. Dlaczego nie wolno, albo powinno się ograniczać, nie stosować w nadmiarze?
To jest akurat problem, który chyba bardziej jest teoretyczne obecnie niż praktycznie. Jeżeli ktoś nie zajada się taką kapustą czy brukselką bez przerwy non-stop, to w zasadzie ja nie spotkałem się z sytuacją, żeby przyczyną wola była właśnie ta warzywna dieta obfitująca w tego rodzaju produkty.
Czyli to się zmienia z czasem naukowcy?
To prawda, że w tych warzywach są substancje, które nazywamy ogólnie goitrogeny, czyli takie, które powodują właśnie powiększanie się tarczycy i rozrost guskowy. Ale nie powinno to być przyczyną dlatego, żeby unikać warzyw. Bo z
ale to też nie znaczy, że jak lekarz zabrania, to ja będę jadł, bo...
No tak, ale w praktyce nie dajemy takich zaleceń, żeby, no chyba, że ktoś naprawdę jest na jakiejś wyszukanej diecie albo uwielbia tego rodzaju pokarmy to wówczas może odradzamy, ale to nie jest główny czynnik na pewno.
Jakie badania się powinno zrobić, żeby sprawdzić stan tarczycy, czy ona pracuje prawidłowo, bo też co powinno zaniepokoić, że to może być coś z tarczycą, bo ona może też dawać poprzez swoją nieprawidłową pracę też takie nieoczywiste objawy, prawda?
Tak, to jest dość częsta sytuacja właśnie, że pacjenci mają objawy na przykład kardiologiczne. Najczęściej to jest przyspieszone tętno, stale niezależnie od sytuacji, albo objawy ze strony mięśni, znaczy mają osłabioną siłę mięśniową i żadne badania takie stricte neurologiczne nie są w stanie tego jakoś wyjaśnić. Albo też chudnięcie takie, które nie ma innej przyczyny, to należy też wtedy rozważyć, czy nie jest odpowiedzialna tarczyca. Ale to już są przykłady takie dość zaawansowane.
Ale tycie chyba też, panie doktorze, bo mówi pan o chudnięciu, ale osoby, które mają problemy z tarczycą, często skarżą się na nadmiar wagi.
Tak, tu powiem szczerze, że tutaj aż takiej zależności ja bym nie upatrywał. Raczej najczęściej jest to dość taka tania wymówka, że to jest jakaś przyczyna niezależna od mojego działania, od mojej diety i ten.
Co pan powiedzieć, że tarczyca wcale nie powoduje, że będziemy tyć?
Powiem na pewno, że nie aż w takim stopniu, jak ludzie sobie to wyobrażają, bo pacjenci, którzy przychodzą z głęboką niedoczynnością tarczycy, bardzo często są szczupli. I z drugiej strony, jak pacjentów, którzy mają naprawdę nieleczoną, długo nierozpoznawaną niedoczynność tarczycy, leczymy hormonem tarczycy, to oni nam stracą na wadze może 5-6 kg. Mówimy o głębokim niedoborze. Natomiast głównie to będzie woda, która się akumuluje w różnych substancjach glikozaminoglikanach, które się w tkankach wtedy w niedoczynności gromadzą, a nie jest to tłuszcz. Natomiast przyczyną nadmiaru tkanki tłuszczowej jest ten dodatni bilans energetyczny, w sensie większy dowóz kalorii niż ich zużywanie na bieżąco w długim okresie czasu.
Czy ustabilizowanie pracy tarczycy jest ogólnie jakimś trudnym zadaniem, czy jeśli wykonane, bo miał pan powiedzieć też o badaniach, jakie warto wykonać?
Znaczy, nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego schematu badań. Zawsze warto w tym momencie sobie dobrać indywidualnie do sytuacji po konsultacji z lekarzem, na przykład lekarzem rodzinnym, bo badania wszystkie mają swoje zawsze jakieś ograniczenia i bardzo dobry przykład to jest rak tarczycy, kiedy wielu pacjentów mówi mi, że są zaskoczeni, że rozpoznano u nich raka tarczycy, bo oni regularnie badali sobie krew na TSH, na przykład na przeciwciała i zawsze wyniki były w normie, a teraz się dowiadują, że mają na przykład duży nowotworowy guz tarczycy, prawda? To daje tę nieświadomość tego odpowiedniego wyboru tych badań, no dawała im troszkę złudne poczucie tutaj kontroli i bezpieczeństwa. Także generalnie dobrze jest się poradzić tutaj indywidualnie lekarza, żeby wybrać te badania. Natomiast taki zestaw screeningowy, taki jak miałbym wybrać, taki najbardziej uniwersalny, ja nie mówię, że on będzie działał dla każdego, ale myślę, że jest pierwszy taki potem do modyfikacji. To jest badanie TSH, stężenia TSH we krwi tego hormonu, który reguluje funkcję tarczycy. Badanie USG tarczycy, czyli ocena nie tylko jej funkcji, ale też struktury, wyglądu, czy są tam jakieś guzki, czy jakieś inne cechy choroby. No i w wybranych sytuacjach jeszcze przeciwciała przeciwtarczycowe, anty-TPO. To byłby taki zestaw, że tak powiem, bazowy do dokrojenia, do zmodyfikowania pod konkretną sytuację.
Chciałam pana zapytać o to, co zauważyć można w takim życiu społecznym teraz, to znaczy chodzi mi o wykupywanie przez ludzi z aptek płynu Lugola w obawie przed ostrym zespołem radioaktywnym, tak to się fachowo chyba nazywa, który wywoływany jest albo może być wywołany wybuchami, awariami w na przykład elektrowniach jądrowych. I teraz co jakiś czas, bo to co się dzieje na Ukrainie, wojna w Ukrainie jakby tu ma oczywiście...
Wzbudza niepokój,
ale takie sytuacje były już wcześniej, kiedy dochodziło do awarii gdzieś tam w elektrowniach na zachodzie Europy.
Fukushima czy Czernobyl.
Tak, i teraz czy kupowanie tego płynu Lugola ma w ogóle pana zdaniem sens a jaki jest w ogóle sens medyczny, bo my pamiętamy, wielu ludzi pamięta po awarii w Czernobylu w latach, pod koniec lat 80., że ten płyn był podawany. W związku z tym część ludzi teraz chce się zabezpieczyć. Rozumiem. I wykupuje. Jaki jest sens tego i czy to...
No to już mówię. Ogólna odpowiedź brzmi, że nie ma to większego sensu w tym momencie. I już tłumaczę teraz, na czym to polega i jak to w tej chwili jest zorganizowane. Wygląda to tak, że ten jod, który jest w płynie Lugola, bo płyn Lugola to jest właśnie roztwór jodu w jodku potasu, ten jod jest potrzebny w takiej sytuacji po to, żeby zablokować wychwyt jodu w tarczycy, czyli nasycamy tą tarczycę jodem, tak że ona przez jakiś czas krótki nie będzie chciała wchłaniać innego jodu, prawda? I dajemy wtedy nieradioaktywny, czyli stabilny jod, po to, żeby wysycić tą tarczycę, żeby ona nie chciała potem wychwycić tego jodu, który w środowisku się może pojawić właśnie, który będzie radioaktywny. I ten płyn Lugola czy inne preparaty to są lepsze niż, to zaraz o tym powiem jeszcze, niż płyn Lugola, to te preparaty, one są, mają zapobiegać rozwojowi raka tarczycy w przyszłości, ale one absolutnie nie zabezpieczają pacjenta, czy osoby, mówię pacjenta, ale nie zabezpieczają osób przed wszystkimi innymi działaniami negatywnymi promieniowania. To jest tylko jakiś fragment, na który w miarę łatwo pod pewnymi warunkami można zareagować. I tutaj też to, co mówiliśmy o tym poczuciu takim bezpieczeństwa, no prosta sprawa, prawda? Sytuacja, jakieś zdarzenie radiacyjne, no to zabezpieczmy się, weźmy ten jod, to nas uchroni, prawda? To jedyne w najlepszej sytuacji, przed czym uchroni.
Że tarczyca nie zostanie nasycona jodem radioaktywnym, jodem, ale będzie, cały nasz organizm jakby będzie pod wpływem.
Tak, bo w trakcie takich zdarzeń jod jest tylko jednym z wielu pierwiastków promieniotwórczych, które w opadzie radioaktywnym występują albo podczas eksplozji.
To proszę, przed przerwą, panie doktorze, jeszcze mówił pan, że jakieś inne leki.
Znaczy to? Nie, mówimy wciąż o jodach, tylko o bardziej nowoczesnych preparatach jodu. Mówimy o jodzie w tabletkach dużych, które mają dużą ilość jodu i służą właśnie po to, żeby w sytuacji katastrofy czy zdarzenia radiacyjnego zabezpieczyć ludność.
Oczywiście nie powinno się tych tabletek bez konsultacji lekarskiej samemu profilaktycznie brać.
Tak, one nawet nie są dostępne, tylko zorganizowane jest to w ten sposób tak, że są rezerwy, które są w gestii wojewodów. Jest już od wielu lat opracowany plan działania na sytuację właśnie taką awaryjną, bo jest bardzo krytyczne, żeby tą całą akcję rozpocząć w odpowiednim momencie. Bo działanie tego jodu w tych tabletkach zabezpieczających ma tylko określony czas
trwania. Czyli nie może być ani za wcześnie, ani za późno podane.
Dokładnie tak.
Doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest z nami. Wracamy do państwa za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś gość, doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiamy o chorobach tarczycy, rozmawialiśmy o wolu, o różnych zaburzeniach, które mogą dotyczyć tego organu, a teraz chciałam pana doktora zapytać o raka tarczycy. Przygotowując się do naszej rozmowy, wyczytałam, że ten rak częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, tak jak pozostałe choroby tarczycy. Dlaczego tak jest? To wynika z naszych hormonów kobiecych, czy to jaki ma inny może jakiś związek?
Była taka hipoteza właśnie odnośnie tego, co pani powiedziała, że to hormony estradiol, estrogeny w ogóle mogą być tym czynnikiem odpowiedzialnym, ale najpewniej tak się nie dzieje, czy nie jest to jedyny czynnik, bo jednak wiele chorób, czy większość chorób rozwija się w wieku, kiedy estradiol u kobiety już jest coraz mniej i mniej i go właściwie potem nie ma, czyli po menopauzie. Natomiast z pewnością u kobiet występuje zdecydowanie częściej większość chorób tarczycy i jest to spowodowane, myślę, najbardziej tymi czynnikami genetycznymi, czyli tym, co mamy zapisane, te predyspozycje, o których mówiliśmy na początku rozmowy.
A jak można podejrzewać, że coś takiego może się dziać z naszym organizmem, że tarczyca, no, że tam pojawiają się guzki, bo rozumiem, że rak to będą guzki w tarczycy, tak? Czy niekoniecznie?
Ja bym tutaj chyba aż tak mocno tego nie łączył, bo guzki w tarczycy są bardzo częstym znaleziskiem. Natomiast wyjątkowo okazują się być rakiem. Większość guzków tarczycy to są guzki nienowotworowe.
Czyli nie każdy guzek to rak.
Nawet można mocniej powiedzieć, nie tyle, że nie każdy, co większość guzków nie będzie, ostatecznie nie będzie rakiem tarczycy. Tak samo guzki też, obecność guzków nie predysponuje do tego, żeby pacjenci się pytają, czy guzek może zezłośliwić. Jeżeli wiemy o tym, że guzek jest łagodny, to nie spodziewamy się, że on będzie predysponował do rozwoju raka. Rak tarczycy się pojawia niezależnie od tego, co się tam dzieje. Tak samo pacjenci z niedoczynnością tarczycy czy z nadczynnością tarczycy, te stany też nie predysponują ich do rozwoju raka tarczycy. W tym sensie to jest niezależne pojawienie się tego nowotworu.
Mamy jakieś rodzaje raka tarczycy, jakieś jego, że tak powiem, gatunki?
No tak, jak
bardziej mniej
sam
złośliwe.
Ogólny termin rak tarczycy wydaje się być prosty, ale jak się dokładniej przyjrzymy, to jest cała gama różnych rodzajów nowotworów tarczycy, nie tylko raków, ale też innych nowotworów złośliwych. Z tym, że najczęściej właśnie występuje rak brodawkowaty tarczycy, i właściwie u większości osób to jest obecnie synonim raka tarczycy. Rzadko się zdarzają obecnie pacjenci z innymi postaciami, czyli na przykład z pęcherzykowym rakiem tarczycy albo z rdzeniastym czy anaplastycznym rakiem tarczycy. No a inne nowotwory złośliwe typu na przykład chłoniak tarczycy są już zupełną kazuistyką.
A panie doktorze, co ma wpływ na to, jaki rodzaj raka u nas się rozwinie? Bo genetyka oczywiście, ale czy na przykład właśnie nadmiar, niedobór jodu, to też są jakieś czynniki tutaj ryzyka?
Tak. Może nie czynniki ryzyka, bo czynnikiem ryzyka rozwoju raka tarczycy jest bardziej, powiedzmy, promieniowanie jonizujące, a akurat podaż jodu nie predysponuje, czy zbyt mała, czy zbyt duża do raka tarczycy. Natomiast związek jest taki, że w czasie, kiedy nie było jeszcze profilaktyki powszechnej w Polsce niedoboru jodu, to profil tych histopatologicznych postaci raka tarczycy był inny. Znacznie częściej występowały raki pęcherzykowe, a w tej chwili są to nowotwory rzadkie.
Czy te raki są trudne w leczeniu? Na czym w ogóle polega leczenie pacjenta? Wycina się za każdym razem tarczycę, znaczy, albo jej fragment chociaż?
Głównym leczeniem jest usunięcie tego ogniska nowotworowego z marginesem zdrowej tkanki. I to się robi za pomocą zabiegów właśnie chirurgicznych, które są dostosowane do zaawansowania wyjściowego choroby. I po tym etapie leczenia zasadniczym, czyli po etapie chirurgicznym, niektórzy pacjenci będą wymagali jeszcze dodatkowych etapów leczenia.
Czyli na przykład co się może
tutaj
dziać?
Stosujemy, znaczy dla pacjentów, którzy mają duże ryzyko nawrotu tej choroby, po badaniu histopatologicznym tego preparatu, który został usunięty w trakcie operacji, my staramy się zobaczyć, wywnioskować, jak bardzo agresywny był akurat ten nowotwór u konkretnej osoby i w związku z tym, jakie są szanse na to, że wróci kiedyś w przyszłości, i jeżeli to ryzyko nawrotu jest podwyższone, no to wówczas staramy się dodatkowe leczenie uzupełniające zastosować po to, żeby zmniejszyć to ryzyko.
A to jest takie samo leczenie jak w przypadku innych nowotworów, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia, jak to wygląda?
Ja bym powiedział, że z tej perspektywy to jest zupełnie inne postępowanie, w tym sensie, że tutaj mamy tą cudowną właściwość tarczycy do gromadzenia jodu i dostępność do jodu radioaktywnego, czyli możemy napromienić, w cudzysłowie, resztki tej tarczycy nie z zewnątrz, tylko bardzo selektywnie podając do połknięcia właśnie kapsułki z jodem radioaktywnym. Czyli mówimy o terapii właśnie uzupełniającej jodem radioaktywnym, która u części pacjentów po tym etapie chirurgicznym leczenia raka tarczycy jest stosowana.
A czy nowotwory tarczycy często dają jakieś przerzuty tak zwane, co może niepokoić pacjentów, i czy na przykład często dochodzi do rozsiewu tej choroby?
Obecnie sytuacja jest taka, że w dobie dostępności do aparatów USG Większość pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, na szczęście są to dość wczesne przypadki i mało zaawansowane. U tych pacjentów, czyli u większości pacjentów, nie spodziewamy się nawrotu, bo to leczenie chirurgiczne rozwiązuje problem w zasadzie trwale. Natomiast nawrotu spodziewamy się u tych osób, które mają większe zaawansowanie na samym początku, w momencie, kiedy się zgłasza do nas pacjent, albo takich, którzy mają akurat bardziej agresywny, bo to też jest niby jeden rodzaj raka, rak tarczycy, jeden rodzaj brodawkowaty, ale to też są różne przebiegi, chociażby wszystkie inne wyglądały identycznie.
Czyli biologicznie inaczej może ten
dokładnie
rak wyglądać.
Dokładnie tak, bardziej agresywny biologicznie.
A panie doktorze, a czy na przykład, wracając jeszcze do tych objawów, które mogą być niepokojące, bo mówiliśmy o tym wolu, że guzki mogą się pojawić, tak? Czy jakieś inne objawy raka tarczycy może odczuć pacjent, że go zaniepokoi, że po prostu nie wiedział do tej pory w ogóle o chorobie tarczycy, to czy na przykład w badaniach takich jak morfologia krwi, albo właśnie poziom TSH, coś będzie widać, czy niekoniecznie?
Większość osób nie ma absolutnie żadnych objawów. I guzek wykrywany jest albo przypadkowo...
Standardowo jakoś tak przy badaniu USG na przykład, tak?
Przy badaniu USG albo ktoś w otoczeniu zwraca uwagę pacjenta, albo pacjent sam wymacuje sobie, czy wybaduje sobie wyczuwa zmianę guzkową i wtedy zgłasza się na diagnostykę i wówczas ustalamy, że jest to guzek z tarczycy i po dodatkowych badaniach, czy ten guzek jest złośliwy, czy to jest guzek łagodny.
I co powinien taki pacjent wtedy dalej zrobić tak naprawdę, bo my w raku tarczycy w Polsce mamy opiekę koordynowaną, prawda? Znaczy tutaj na Pomorzu u nas w naszych ośrodkach medycznych, na przykład w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym działa właśnie Centrum Leczenia Raka Tarczycy, którym pan kieruje i można się do państwa zgłosić, tak? Wtedy w przypadku takiego zaniepokojenia, że to może być nowotwór. Jak ma zadziałać ten pacjent?
Wróćmy troszeczkę do wcześniejszych etapów. Do tej sytuacji, kiedy wyczuwamy na przykład na szyi coś u nas, albo ktoś nam zwraca uwagę, albo lekarz podczas badania profilaktycznego, czy podczas innej okazji, wtedy prośmy może lekarza rodzinnego, żeby zbadał nam na wszelki wypadek tarczycę. I jeżeli wyczuje wtedy taką zmianę, to wówczas plan takiej diagnostyki jako pierwszy element będzie miał badanie USG. Na podstawie badania USG można zobaczyć, czy to, co się wyczuwa, czy to się wywodzi z tarczycy, czy z jakichś okolicznych struktur.
No jeśli na przykład osoba takie badanie wykona i będzie opis ją niepokoju właśnie, że jest ryzyko, że to jest jakiś guzek, to trzeba to dalej badać.
No tak, no to jak już jest na początku plan działania przez lekarza ustalony, to wtedy po prostu dalej realizujemy ten plan. A tak jak mówię, zaczynamy od tego, żeby zainteresować się tym tematem tarczycy przy czasami niekojarzących się okazjach do wizyty. Potem lekarz już zleci nam badanie USG i na podstawie tego badania USG będzie można po pierwsze ocenić, czy to jest guzek, który faktycznie jest w tarczycy i jak bardzo prawdopodobne jest, że to może być rak. Tak jak mówiłem, większość
guzków... Ale kto to zrobi? Czy to zrobi lekarz rodzinny, czy endokrynolog w poradni, czy ten człowiek już, na jakim etapie on się powinien zgłaszać
będzie,
do państwa?
Jeżeli będzie decyzja o wykonaniu biopsji, bo uzasadnione będzie, tak jak mówiłem, większość guzków jest łagodnych w tarczycy. Na podstawie badania USG i paru innych jeszcze czynników takich klinicznych lekarz podejmuje decyzję, czy potrzebna jest biopsja. Jeżeli tak, to lekarz rodzinny może wówczas w trybie DILO takiego pacjenta na diagnostykę skierować do poradni endokrynologicznej, do poradni onkologicznych, do poradni chirurgicznych z intencją właśnie wyjaśnienia tego za pomocą biopsji. Natomiast Centrum Leczenia Raka Tarczycy to jest miejsce, gdzie przyjmujemy już pacjentów z rozpoznanym rakiem tarczycy, albo gdzie przyjmujemy pacjentów z dużym podejrzeniem raka tarczycy na podstawie właśnie wyniku biopsji.
Co się dzieje wtedy dalej z takim człowiekiem? Kto ustala, w jaki sposób on będzie leczony? Jak to wygląda w praktyce?
Więc pacjenci zaczynają swoje wizyty w poradni, albo w poradni endokrynologicznej, albo w poradni chirurgicznej. To będzie zależało od wyniku biopsji i od oceny całościowej tutaj tej sytuacji. I wówczas podczas pierwszych wizyt jest lekarz się zapoznaje z sytuacją i potem te wszystkie informacje są przedstawiane na naszym konsylium.
I to konsylium decyduje ostatecznie, co będzie się działo z takim pacjentem.
Tak,
dalej.
Dokładnie. Wszystkie strategie. To jest właśnie ta idea opieki, powiedzmy, koordynowanej i wielodyscyplinarnej, tak jak to zostało u nas w szpitalu UCK zaimplementowane. To jest w ogóle, moim zdaniem, rewolucja, która się odbyła w dziedzinie opieki nad pacjentem, bo wszystkie te kluczowe decyzje są podejmowane w takim szerokim gremium. To znaczy na konsylium,
lekarze właśnie biorą
tak,
udział?
Na konsylium, zależnie od problemu, ale jak mówimy konkretnie o tarczycowych konsyliach, to tam jest zawsze endokrynolog, zawsze chirurg, zawsze onkolog i najczęściej jest też medyk nuklearny. I czasami dyskusje są krótkie, bo nie budzą sytuacje jakichś większych wątpliwości, ale w momencie, kiedy są wątpliwości, to możemy uzgodnić wspólny plan działania, co do którego wszyscy się zgodzimy po krótszej czy dłuższej dyskusji i który może być zaimplementowany i już właściwie jest gotowy do wykonania w naszym zespole potem dalej.
Ile czasu taki pacjent z rakiem tarczycy jest leczony? Ile trwa ta terapia? To jest dłuższy czas?
Pacjenci, którzy się zgłaszają do nas, zanim to leczenie się zacznie, tak naprawdę jeszcze przechodzą etap stagingu, czyli ustalania, jakie jest zaawansowanie choroby. To znaczy pacjenci są przyjmowani najpierw po to, żeby się rozeznać, gdzie ta choroba jest, jak zebrać jak najwięcej informacji o jej bieżącym zaawansowaniu. I potem jest właśnie następny etap po konsylium. Głównie jest to leczenie najpierw chirurgiczne. Realizacja tego trwa powiedzmy 2-3 tygodnie. Wszystkie te czynności przygotowawcze i sama hospitalizacja, sam pobyt na oddziale chirurgii to jest kwestia 2-3 dni.
I później po zakończonej tym etapie leczenia chirurgicznego, w zależności od tego, jaki będzie ten wynik biopsji, tak jak pan mówił, albo jest dalsze leczenie izotopem jodu, tak, albo pacjent po prostu pozostaje pod kontrolą lekarską, co jakiś czas musi wykonywać badania. On jest zagrożony na przykład w przypadku operacji usunięcia tarczycy, że będzie musiał jakieś leki do końca życia przyjmować uzupełniające hormony, czy jak to wygląda później w praktyce po takim zabiegu terapia takiej osoby? No bo jak nie ma tarczycy, to też nie ma, nie ma organu, który mógłby pracować i dostarczyć te hormony, prawda?
Tak, to prawda, aczkolwiek w ostatnim czasie coraz więcej zabiegów robimy oszczędzających. Chemityroidektomii, czyli usunięcia połowy tarczycy. U niektórych pacjentów jest taka możliwość z mało zaawansowaną zmianą u wybranych pacjentów i staramy się z tego na jak najczęściej korzystać, jeżeli jest to możliwe. Także kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, większość zabiegów to były całkowite usunięcia tarczycy. Teraz już wiemy, że nie jest to konieczne, że te same, w wielu sytuacjach te same efekty uzyskamy mniejszym kosztem. A natomiast u pacjentów, którzy mieli usuniętą całą tarczycę, potrzebne będzie uzupełnianie tego hormonu, dokładnie tego samego, który jest produkowany przez tarczycę zwykle, w tej samej ilości, no po to, żeby utrzymać wszystkie narządy w prawidłowym funkcjonowaniu.
Czyli wtedy uzupełniony tylko ewentualnie musi być ten hormon, tak, dostarczany?
Tak, z tym, że u niektórych osób podajemy nawet celowo troszkę większe dawki niż fizjologiczne, po to, żeby uzyskać lepszy efekt, taki zapobiegający nawrotowi u wybranych pacjentów.
Czyli to leczenie teraz wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 10 czy 15 lat temu.
Tak, i stale się zmienia i ewoluuje w stronę takiego bardziej spersonalizowanego podejścia, bo wcześniej było takie podejście dość sztampowe, prawda? Jest nowotwór, trzeba się tego pozbyć w jak największym zakresie z tym narządem chorym, z otaczającymi tkankami, z węzłami chłonnymi.
Czyli jest indywidualne podejście.
Natomiast tak, akurat w raku tarczycy dojście do tego wniosku, że można mniej intensywnie leczyć pacjentów, zajmuje dużo czasu, bo biologia tego nowotworu jest taka, że ten nowotwór rośnie powoli. Potrzeba wiele lat obserwacji, żeby się wszyscy poczuli bezpiecznie i komfortowo, podejmując takie strategiczne decyzje, że tak, okej, możemy odejść od bardzo intensywnego leczenia w jakiejś grupie pacjentów, bo dopiero efekty tej decyzji będą widoczne za kilkanaście lat. Stąd akurat w raku tarczycy to się dzieje dość późno, co już przez onkologię, przez wiele dziedzin przeszło. No a staramy się i między innymi to jest jeden z celów naszej działalności w ramach Centrum Leczenia Raka Tarczycy, żeby to jak najlepiej w Polsce zaimplementować i dać naszym pacjentom.
Jeszcze raz na koniec, jak często badania takie dotyczące tarczycy powinniśmy wykonywać? To USG, o którym pan wspominał. Raz do roku wystarczy?
Raz do roku to jest na pewno u pacjentów, którzy są już w jakiejś grupie ryzyka, albo u których nie jesteśmy pewni co do natury tego guzka, który już wcześniej został stwierdzony. Natomiast jeżeli mówimy o takie badania profilaktyczne, to ja bym tutaj głównie polecał poprosić czy porozmawiać na ten temat z lekarzem rodzinnym, który przeprowadzi badanie palpacyjne, czyli dotknie, zbada szyję, czy coś tam się wyczuwa i na tej podstawie ewentualnie, jeżeli będzie miał wątpliwości, decyduje o konieczności USG i dalszych działań.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Piotr Wiśniewski, specjalista endokrynologii i chorób wewnętrznych, koordynator Centrum Leczenia Raka Tarczycy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję
panie
redaktor. Życzę wszystkim miłego dnia.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.